Licencja na życie.
Dobry wieczór Państwu. Monika Hemperek przy mikrofonie. Dzisiejszy program z cyklu Licencja na życie będzie o aromaterapii. O znaczeniu zapachu, olejków eterycznych, aromaterapii. Jednym wydaje się, że to dziedzina jakaś magiczna, że to tylko zapachy. Okazuje się, że mają one ogromny wpływ, bardzo ważny wpływ na nasze zdrowie. O tym opowiadali między innymi naukowcy, praktycy podczas konferencji aromaterapeutycznej, która odbyła się w Katowicach, a jej pomysłodawca, organizator Paweł Piasecki jest przy telefonie. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór Monika. Bardzo dziękuję za zaproszenie do programu. Nazywam się Paweł Piasecki i wraz z moją żoną Moniką, której nie ma teraz przy mnie, jesteśmy twórcami pierwszej konferencji aromaterapii, która odbyła się w dniach 2-3 marca w Katowicach. Konferencja ściągnęła ogromną rzeszę gości i przede wszystkim cudownych prelegentów, wykładowców. Ich wykłady były na najwyższym poziomie i cieszyły się ogromnym aplauzem wszystkich zgromadzonych. Cała impreza dała możliwość między wykładami poznania się z wykładowcami, przeprowadzenia wielu prywatnych rozmów, a także planów na przyszłą konferencję. Dlaczego tą konferencję zrobiliśmy? Stworzyliśmy ją po wielu latach swojej pracy w własnej destylarni, widząc, że brakuje konferencji poświęconej całkowicie olejkom eterycznym, ale żeby była ona dla szerszych mas, a nie tylko stricte naukowych. I w związku z tym ten pomysł rodził się u nas od pewnego czasu. I po 30 latach aromaterapii w Polsce, której ojcem jest pan dr Brud wraz z jego żoną Iwoną Konopacką-Brud, stwierdziliśmy, że taka konferencja jest bardzo potrzebna. I stąd po prostu sam pomysł konferencji, która można powiedzieć, że odniosła sukces.
Podczas konferencji wystąpili naukowcy, którzy przedstawiali konkretne badania naukowe na temat działania na organizm ludzki olejków eterycznych. Aromaterapia jest stosowana i jest poważnie traktowana przez naukowców.
Ja powiem sam, że w aromaterapię wierzyłem na własnym przykładzie, ponieważ kiedy pracowałem w latach 90. w destylarni olejków eterycznych André Rouvière, takiej bardzo niszowej, ekologicznej destylarni.
We Francji.
Bardzo mocno się poparzyłem i po prostu, ponieważ miałem na tyle szczęścia, że poparzyłem się, a w laboratorium była zawodowa farmaceutka i ludzie, którzy zajmują się olejkami, zajmowali się od bardzo wielu lat, to pomoc, jaka nastąpiła, to była po prostu pomoc olejkowa i przy mimo bardzo mocnym poparzeniu nogi nie mam śladu i był to taki pierwszy przykład, jak cudownie działają olejki eteryczne i w ten sposób wsiąknąłem w tą wiedzę bardzo szeroką, bo jest to wiedza, można powiedzieć, bardzo stricte naukowa, zaczynająca się od rolnictwa, botaniki, chemii, aż po użycie olejków eterycznych, które jest bardzo szerokie. I aromaterapia jest jedną z wielu części składowych, jak możemy używać olejki, bardzo ważną, coraz bardziej rozwijającą się i potrzeba jest kolejnego etapu edukacji ludzi w dziedzinie olejków eterycznych związanych z aromaterapią.
Wiele osób występujących podczas tej dwudniowej konferencji udało mi się nagrać, wielu naukowców, praktyków, zatem zapraszamy Państwa do posłuchania tego, co mają do powiedzenia o aromaterapii, olejkach eterycznych. Prelegenci zaproszeni przez Państwa Monikę i Pawła Piaseckich.
Ja też bardzo zapraszam wszystkich serdecznie wraz z moją żoną, która się bardzo przyczyniła do powstania tej konferencji i chciałbym też podziękować na antenie wszystkim ludziom, a także pani Monice Hemperek, która była jedną z konferencjerek na tej imprezie, za cudowną współpracę, za pomoc i za dodanie otuchy i dużej dozy optymizmu i nadziei na przyszłość i stworzenie kolejnej konferencji, która po prostu na pewno się już odbędzie i to wiemy, szukamy teraz miejsca. Bardzo zapraszam.
Renata Kraszewska, prezes Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego i również współwłaściciel przedsiębiorstwa Vicenna Oil. Czasy, kiedy zaczęliśmy uświadamiać i informować o aromaterapii, wyglądały tak, że mówiliśmy aromaterapia i było takie aroma co? Więc to, że było to naszą pasją i do tej pory jest, bardzo nam pomogło i ułatwiło zajmowanie się tematem. Ułatwiły nam to również podróże po całym świecie, które odbywaliśmy nawet w czasach, kiedy było bardzo trudno wyjechać poza granicę, ponieważ zajmowaliśmy się wspinaczką, alpinizmem, himalaizmem i to dawało nam przepustkę do tego świata, który był przed Polakami zamknięty. Dzięki temu mogliśmy na przykład w Indiach poznać olejki eteryczne i mogliśmy tę ideę sprowadzić do Polski. Na pewno nie jako jedyni, ale można powiedzieć, że jesteśmy jednymi z prekursorów. Mamy kilka bardzo poważnych problemów, jeśli chodzi o olejki eteryczne i Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne w swoim statutowym, jednym ze statutowych celów ma to, aby, mówiąc kolokwialnie, pilnować tego polskiego rynku, żeby reagować w przypadku jawnych zafałszowań, żeby też reagować w przypadku, kiedy produkty są niezgodne z prawodawstwem, nie są zarejestrowane, więc tutaj na pewno będziemy na to zwracać uwagę. Same olejki eteryczne są produktem dosyć trudnym, bo są produktem z tak zwanego pogranicza. I one mogłyby być w Polsce zarejestrowane i zarówno jako lek, i zarówno jako lek weterynaryjny, jako produkt biobójczy, jako kosmetyk, jako suplement diety. Ale tak naprawdę obecnie jedyne olejki na rynku, które są, to są olejki zarejestrowane jako kosmetyki, ponieważ sytuacja prawna, wymogi prawne, wymogi opłat, badań są na tyle niekorzystne, że tak naprawdę firmy, które miały zarejestrowane olejki jako leki, a była to Avicenna Oil, przez wiele lat mieliśmy zarejestrowane 5 olejków eterycznych jako leki, nie byliśmy w stanie finansowo podołać, nie byliśmy w stanie konkurować z tymi samymi olejkami, które miały status kosmetyku. Są opłaty, są badania, są wymogi, robi się to zgodnie z GMP, podlega się prawu farmaceutycznemu. To są zupełnie inne wymogi, bardzo restrykcyjne, trudne do spełnienia. My je spełnialiśmy. To nie jest tak, że one są niemożliwe do spełnienia. Natomiast w sytuacji, kiedy konkurujemy z tym samym olejkiem, który jest na rynku jako kosmetyk, no to finansowo niestety nie jesteśmy w stanie podołać.
A może się okazać, że ten olejek jest zafałszowany?
Tak, wzięliśmy udział w projekcie prowadzonym przez Uniwersytet Opolski. Wyniki nie są jeszcze oficjalnie ogłoszone, ale mogę Państwu zdradzić, że projekt polegał na tym, że zakupiliśmy na rynku polskim wszystkie olejki, naturalne olejki lawendowe, które zostały zbadane na Uniwersytecie Opolskim. I wyniki są przerażające, ponieważ okazuje się, że tylko 51% spełnia normy jakościowe. 49% to są olejki zafałszowane. Ponadto ponad połowa olejków nie spełnia wymogów prawnych. Chodzi o opakowania, o podawanie składu, o deklaracje marketingowe. Także można powiedzieć, że obecnie na polskim rynku jest dżungla, jeśli chodzi o nadzór nad olejkami eterycznymi. I myślę, że tutaj jest olbrzymie pole i miejsce na działania Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego, które zamierzamy teraz skoncentrować dzięki obecnej konferencji Polaromatika. Mamy też kontakt z szeregiem nowych, bardzo zainteresowanych tematem osób i wraz z nimi chcielibyśmy przystąpić właśnie do takich działań, które ułatwią i umożliwią funkcjonowanie na polskim rynku uczciwym przedsiębiorcom, uczciwym dystrybutorom, uczciwym sprzedającym.
Jak to osiągnąć?
Bardzo trudne pytanie, dlatego że tak jak mówiłam, olejki są olejkami z pogranicza i w wyniku kolejnych badań co jakiś czas dosyć często są ogłaszane nowe alergeny, które znajdują się w olejkach eterycznych, więc wymaga to dużego nadzoru nad olejkami. I myślę, że tutaj też powinniśmy się skoncentrować jako społeczność zajmująca się aromaterapią i być może mieć wpływ na prawodawstwo dotyczące olejków eterycznych i dotyczące aromaterapii, dotyczące zawodu aromaterapeuty. Jestem bardzo wdzięczna Państwu, Monice i Pawłowi Piaseckim, za odwagę zorganizowania takiej konferencji, bo niewątpliwie organizacja wymagała odwagi i bardzo dużego zaangażowania. Poznaliśmy mnóstwo bardzo ciekawych osób z olbrzymią wiedzą i myślę, że to jest taki milowy krok w polskiej aromaterapii do rozwoju i do podjęcia bardzo dobrych kroków na drodze tego, żeby aromaterapia była bardziej popularna i dostępna i żeby mogli z niej korzystać w sposób dobry i bezpieczny wszyscy ludzie, którzy nawet mało wiedzą na ten temat.
Licencja na życie.
Agnieszka Ludwiczuk, jesteśmy w zakładzie farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jestem kierownikiem tej jednostki i również prodziekanem Wydziału Farmaceutycznego. W pierwszej konferencji aromaterapii w Polsce mój wykład dotyczył roślin aromatycznych i aktualnych badań. Dlaczego wybrałam ten tytuł? No właśnie ze względu na to, by przede wszystkim pokazać, jak się zmienia skład chemiczny roślin aromatycznych, a w związku z powyższym olejku eterycznego, który jesteśmy w stanie otrzymać z tychże roślin, ponieważ ten skład chemiczny ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o późniejsze zastosowanie lecznicze tychże olejków. Więc badania właśnie składu chemicznego pod kątem konkretnych aktywności farmakologicznych, konkretnego działania biologicznego jest naprawdę bardzo ważne. Niestety mamy do czynienia z tym, że olejki są fałszowane, są rozcieńczane i czasami kupując olejki eteryczne na naszym tutaj polskim rynku, prowadząc badania farmakologiczne, okazuje się, że coś idzie nie tak, a później po badaniach składu chemicznego okazuje się, że właśnie jest zły skład chemiczny, olejki są zafałszowane. Mamy z tym problem naprawdę ogromny, więc no, tylko pytanie, co z tym fantem zrobić. Tutaj jest problem, a taki zwyczajny klient, który potrzebuje olejku eterycznego, no przecież on nie będzie w stanie zbadać ani składu chemicznego. No skąd ma mieć tą wiedzę, czy dany olejek jest dobry, czy też niedobry? Wiele osób pyta, czym się kierować przy kupując olejki eteryczne, więc my często mówimy, że no przede wszystkim chyba trzeba się troszeczkę kierować ceną, dlatego że jeżeli olejek kosztuje przysłowiowe 9,99, a my wiedząc, ile pracy potrzeba, by taki olejek otrzymać, no to producent nie jest w stanie sprzedać takiego olejku za taką cenę, bo po prostu mu się to nie opłaca. To znaczy, że ten olejek na pewno może nie jest złej jakości, może być po prostu rozcieńczany, no ale wypadałoby, żeby producent po prostu na swoim opakowaniu napisał, że jest to olejek rozcieńczony olejem tłustym, w jakiej proporcji, żeby konsument wiedział rzeczywiście, ile tego olejku tam jest i czy on rzeczywiście tam jest, bo wiele razy się zdarza, że tych składników olejkowych po prostu nie ma. Znaczy na zasadzie takiej, że żadną metodą chromatograficzną nie jesteśmy w stanie zdetektować, pomimo tego, że olejek pachnie, bo nasz zmysł węchu jest zdecydowanie bardziej czuły niż jakiekolwiek metody analityczne. Ale znowu z drugiej strony jest tak, że odkręcamy buteleczkę, czujemy zapach olejku, ale później chcemy zastosować ją czy w dyfuzorze, czy w kominku aromaterapeutycznym i po prostu tego zapachu już nie ma, no bo tam po prostu nie ma co już pachnieć. Z suplementami diety jest problem taki, że przy ich rejestracji niepotrzebne są żadne badania, a w związku z powyższym te produkty nie są standaryzowane, tak jak produkty lecznicze rejestrowane. I o ile producent dba o swoją markę i zdaje sobie sprawę, że coś może szkodzić człowiekowi, no to nawet jeżeli jest to suplement diety, to oni dbają o to, by ten produkt był wysokiej jakości. Niestety na rynku jest bardzo wiele suplementów, które no, mogą nawet szkodzić. I tutaj właśnie była taka historia, nasza pani profesor prowadziła badania suplementów diety na bazie miłorzębu japońskiego. No i spośród wielu przebadanych suplementów niestety tylko kilka spełniało oczekiwania, to znaczy było bezpieczne dla pacjenta, a wiele z nich było niestety nawet niebezpiecznymi ze względu na zawartość toksycznych związków, które w preparatach zarejestrowanych są limitowane i producent musi je oznaczać, a w suplementach niestety tak się nie dzieje, więc Więc suplementami jest rzeczywiście problem. Dobrze by było, żeby w końcu kiedyś weszły jakieś przepisy, choćby jakiegoś bardzo jakiejś bardzo prostej metody standaryzacji tychże, no żebyśmy mogli uniknąć takich sytuacji. A przecież zwykły człowiek nie jest w stanie stwierdzić, czy ten suplement jest dobry dla jego zdrowia, czy też nie, bo na opakowaniu nie ma takiej informacji. No spotkało ją to, że producenci tychże suplementów no zaczęli jej grozić po prostu rozprawami sądowymi. Tak to właśnie się skończyło. Nie wiem, czy do jakiejś rozprawy doszło, niemniej jednak taka sytuacja była, więc opublikowała z nazwy te firmy. No i tak, no i dopóki ten rynek suplementów diety nie będzie jakkolwiek uregulowany, to będziemy się spotykać z takimi preparatami, które no niestety pół biedy, jeżeli taki preparat po prostu nie działa w ogóle, no to jest okej. Okay. Natomiast no jeżeli tam są związki, które są w takim stężeniu i są niebezpieczne dla naszego zdrowia, no to no właśnie, to przynajmniej pod tym kątem jakakolwiek standaryzacja tych suplementów, tak jak powiedziałam, nawet najprostsze badanie, żeby nie podrażać kosztów wytwarzania tych preparatów, wydaje mi się, że powinno być w końcu jakoś uregulowane prawnie, żebyśmy właśnie unikali takich sytuacji. Wydaje mi się, że to powinno być czymś no, takim zwyczajnym, że jeżeli coś jest źle, to powinniśmy o tym mówić, a nie bać się o tym mówić. Także my oczywiście na uczelniach wiele takich badań prowadzimy, no ale właśnie publikując dane raczej nie piszemy, jaki to jest, co to jest dokładnie za preparat i kto jest jego producentem. No właśnie ze względu na te zawiłości prawne, które niestety w naszym prawie są.
Czym dla Pani jest aromaterapia, czym dla Pani są olejki eteryczne?
No, ja z racji tego, że pracuję nad olejkami bardzo długo, bo ja już tutaj na uczelni pracuję ponad 25 lat, więc tymi olejkami jestem związana naprawdę bardzo długo. Ja jako chemik zainteresowałam się tą grupą związków, nawet jeszcze na samym jużkim początku, nie wiedząc, że to są składniki olejków eterycznych, po prostu sama grupa związków mnie interesowała, czyli terpenoidy. No a później słowa do słowa okazało się, że to są rośliny aromatyczne, olejki eteryczne, czy teraz te wątrobowce, które badam, to tam też są terpenoidy, też olejki eteryczne, można z nich destylować. Stąd takie moje zainteresowanie, a ponieważ no, pracując tutaj na farmakognozji, na Uniwersytecie Medycznym, no, ta chemia jakby odzwierciedla właściwości farmakologiczne, więc i w tą stronę idziemy, badamy, jak to działa. No a przecież to są piękne zapachy towarzyszące nam codziennie i uspokajające i pobudzające nas do pracy, więc no to jest takie przyjemne z pożytecznym, że nie dość, że coś fajnego u nas zawsze pachnie w zakładzie. Każdy, jak destylujemy olejki eteryczne, to wszyscy uwielbiają przychodzić do naszego zakładu, bo właśnie wszyscy mówią, tak pięknie u was pachnie. No a jednocześnie właśnie coś, no badamy, co w tych olejkach jest, jaki to ma, jak to działa na nasz organizm, czy pozytywnie, czy negatywnie, bo przecież to wcale nie jest tak, o czym my zawsze mówimy, że to, co naturalne, to jest bezpieczne. Oczywiście, jeżeli wiemy, jak stosować i znamy ten skład chemiczny, to nawet te składniki, które mogą być jakkolwiek toksyczne dla naszego organizmu, to my po prostu tą wiedzę mamy i wiemy, jak to stosować. Dlatego właśnie takie spotkania typu konferencja aromaterapii są moim zdaniem bardzo ważne, żeby edukować wszystkich tych, którzy chcą korzystać z tego dobrodziejstwa, jakimi są olejki eteryczne, ale właśnie mając świadomość tego, że w jaki sposób je stosować, co wpływa na jakość tychże olejków, jakie są niebezpieczeństwa płynące ewentualnie ze z ich stosowania. Dlatego właśnie takie spotkania wśród wszystkich osób, które są zainteresowane aromaterapią i w ogóle olejkami eterycznymi, są po prostu niezbędne. Zainspirowałam się wykładem pani Bober, która mówiła właśnie o odtwarzaniu komórek nerwowych przy użyciu aromaterapii. Nie znałam tego typu badań, więc rzeczywiście wygląda na to, że olejki eteryczne naprawdę mają ogromny potencjał, stąd prowadzenie badań naukowych nie dość, że jest ciekawe, to jeszcze jest po prostu niezbędne. Jeżeli chodzi o olejki eteryczne, to naprawdę jest bardzo wiele aspektów. Zaczynając od tego, dlaczego, no, pytanie zasadnicze, dlaczego rośliny wytwarzają te związki lotne, które my później możemy otrzymać w postaci olejków eterycznych. No przede wszystkim po to, żeby chronić się przed różnymi niebezpieczeństwami płynącymi ze środowiska, w którym dana roślina żyje. A w związku z powyższym chronią się przed różnymi właśnie mikroorganizmami. Stąd mówimy, że olejki mają właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, bo to same rośliny bronią się właśnie przed tymi drobnoustrojami w trakcie swojego rozwoju. My badając olejki wiemy, że one właśnie odznaczają się całkiem sporą toksycznością, ale właśnie ta toksyczność powoduje też to, że wykorzystujemy je w celach leczniczych, właśnie jako te związki, czy te mieszaniny, które mają właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Więc we wszelkiej maści chorobach, które są spowodowane właśnie drobnoustrojami, wirusami, grzybami, jesteśmy w stanie te olejki wykorzystywać. Ale przecież te związki lotne służą roślinom również do komunikacji. Więc też, no właśnie, i o feromonach dużo słyszeliśmy na naszej konferencji, więc w związku z powyższym te wrażenia zapachowe, a przecież wiemy bardzo dobrze, że olejki działają i uspokajająco, mogą nas pobudzić do działania, mogą oczywiście nas i zniechęcić, ale bo w zależności od tego, czy mamy do czynienia z zapachem przyjemnym dla nas, czy też nie, więc no naprawdę ten obszar zastosowania olejków eterycznych jest ogromny, a poza tym no całe rolnictwo przecież też wykorzystuje olejki eteryczne i ekstrakty, bo przecież naturalne pestycydy. Więc no, tych zastosowań naprawdę jest mnóstwo. Zapoczynając od rolnictwa przez wszelkiej maści gałęzie gospodarki, bo przecież no, kupując nawet płyn do mycia naczyń, my na przykład, nie wiem, bardzo popularnym zapachem jest chociażby zapach miętowy. No, ciągle mamy, a to gumę do rzucia miętową, a to płyn do mycia naczyń o zapachu miętowym, nie mówiąc o szamponie, więc no, naprawdę kosmetologia, farmacja, ogrodnictwo, rolnictwo, przemysł gospodarstwa domowego, spożywczy, no te olejki są po prostu wszędzie, więc no, jakżeż ich nie badać.
Nie zawsze są to olejki, czasami to są syntetyczne zapachy.
Oczywiście zdarza się tak, że dużo olejków eterycznych, które, szczególnie te, które są drogie, czyli olejek laśminowy, olejek z tuberozy, olejek różany właśnie. Z racji tego, że proces destylacji wymaga ogromnych nakładów i bardzo wielkiej ilości materiału roślinnego, te olejki są drogie, więc możemy je kupić w sklepach za niewielkie kwoty, ale oczywiście nie jest to wtedy olejek naturalny, jest to olejek syntetyczny, czyli mieszanina związków syntetycznych, które występują oczywiście w olejku tym 100% naturalnym, no ale no nie są to naturalne olejki eteryczne. Dużo jest właśnie chyba też bardzo złych informacji, jeżeli chodzi o aromaterapię, więc tym bardziej właśnie rozpowszechnianie wiedzy na temat tego, czym są olejki eteryczne, jak możemy je stosować, ale w bezpiecznej formie jest absolutnie niezbędna. Tym bardziej, że teraz obserwujemy taki odwrót trochę od tych związków syntetycznych. Jest powrót do natury. Wiele osób zakłada sobie ogródki, uprawia chociażby lawendę, później destyluje te olejki eteryczne i próbuje ich używać, czy to do, prawda, do własnej produkcji kosmetyków, czy nawet, no nie wiem, cukier lawendowy jest bardzo popularny, dodawany do ciasteczek, tak? Więc te zapachy naprawdę nam towarzyszą codziennie, dlatego też wiedza na temat szczególności zagrożeń, jakie mogą nieść ze sobą właśnie olejki eteryczne i ich stosowanie, no musi jakoś wybrzmieć, żeby osoby, które je stosują, stosowały je bardzo świadomie.
Jak refleksje po Pani wykładzie, z jakimi pytaniami, z jakimi wnioskami, refleksjami spotkała się Pani po swoim wykładzie?
No przede wszystkim, z czego bardzo się cieszę, wszyscy zwracali uwagę na to, że były to dane naukowe i potwierdzone. Trochę chyba obaliłam mitów, chociażby mitu dotyczącego właściwości antyoksydacyjnych. Tutaj głównie na moim wykładzie wybrzmiał olejek miętowy, który właśnie nie do końca jest bardzo dobrym antyoksydantem, a my ciągle słyszymy, że olejki są świetnymi antyoksydantami. Natomiast tutaj właśnie po rozmowie z panią, która głosiła wykład o właśnie tych neurologicznym aspekcie olejków eterycznych, właśnie dużo dyskutowałyśmy na temat tego, czy też olejki nie mogą działać prooksydacyjnie. Taka możliwość oczywiście też jest, to wymaga większej ilości badań, ale właśnie z racji tego, że o ile powiedzmy roślina aromatyczna, gdy tworzymy jej, czy otrzymujemy z niej ekstrakt, który oprócz składników lotnych będzie zawierał również dużo związków fenolowych, to rzeczywiście wtedy, czy polifenolowych, to taki ekstrakt będzie miał właściwości antyoksydacyjne. Natomiast sam olejek eteryczny już niekoniecznie. Są takie olejki typu właśnie olejek z oreganu, który też pokazywałam na wykładzie, który takie właściwości posiada. No ale właśnie w przypadku tej mięty, o której mówię, no tych właściwości antyoksydacyjnych nie wykazaliśmy. Więc ja myślę, że po prostu zdecydowanie więcej badań naukowych jest potrzebnych dotyczących olejków eterycznych, ale takiej dobrej klasy. Niestety muszę powiedzieć, że jak się przegląda dane literaturowe, dane naukowe dotyczące badań nad olejkami eterycznymi, to one są niestety, muszę to powiedzieć, bardzo słabej jakości naukowej. Nie wiem, czy to nie wynika z faktu tego, że wszystkim się wydaje, że analiza olejków no jest przyjemna, ale też jest bardzo prosta. No niestety, jak tutaj czasami uczymy studentów, jak identyfikować związki obecne w olejkach eterycznych, gdzie w danych literaturowych jest mnóstwo błędów i mnóstwo złych rzeczy, a znowu nie ma aż tak dużo specjalistów, którzy zajmują się olejkami eterycznymi i są w stanie dobrze zrecenzować takie prace. Stąd pewnie tyle różnych błędów. Dlatego im więcej takich spotkań, typu właśnie konferencje naukowe, gdzie możemy o tym mówić i obalać te mity, poprawiać, uczyć przyszłych naukowców, którzy będą się zajmować badaniami naukowymi, to myślę, że te proporcje tego, co jest złe, a tego, co jest dobre, zmienią się. My czasami na naszych spotkaniach wśród specjalistów mówimy, że te dane, które gdzieś tam się pojawiły na samym początku, w momencie, kiedy się rozwijała chociażby chromatografia gazowa, to te publikacje są zdecydowanie lepszej jakości niż te obecne, gdzie przecież technologia poszła tak bardzo do przodu. No właśnie, chyba poszła za bardzo i my wierzymy w te aparaty, w to, co one nam mówią, a niekoniecznie w to, co powinien zrobić po prostu taki chemik, analityk czy farmaceuta, który musi siąść i te dane po prostu zanalizować, ale bez udziału komputera, tylko po prostu sam i podjąć decyzję, czy to jest tak, czy nie. Jestem ciągle przewodniczącą Komitetu Naukowego International Symposium on Essential Oils i w tym roku będziemy je organizować na Węgrzech, nad Balatonem. Także wszystkich, którzy chcą wziąć udział, absolutnie zapraszam. Czasami, jeżeli rzeczywiście jest taka potrzeba, to robimy wtedy dwie konferencje. Na zasadzie takie, że jedna jest w Europie, a druga jest wtedy w jakimś innym kraju. Była w Japonii, była w Brazylii, także mamy rzeczywiście i taką historię. Natomiast no, sama idea była tego, żebyśmy właśnie tutaj wśród właśnie krajów europejskich, no jeszcze absolutnie tutaj Turcja też w to wchodzi i wiele konferencji w Turcji już mieliśmy. No ale to wszystko się rozbija o to, żeby za daleko nie wyjeżdżać, no bo to są jednak koszty, a chodzi o to, żeby jak najwięcej osób, które rzeczywiście tutaj pracują nad olejkami eterycznymi, żebyśmy się co roku spotkali, porozmawiali, zobaczyli co nowego, co się złego dzieje, co się dobrego dzieje i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o olejki eteryczne, one są dosyć popularne i w ogóle związki lotne, bo ja też jestem członkiem Komitetu Naukowego konferencji, no może nie stricte olejków eterycznych, ale właśnie związanych z aromatami również w Japonii. Więc tam też co roku takie konferencje się odbywają i w tym roku też wybieram się, w zeszłym roku też byłam, więc i tam, pomimo tego, że to jest to konferencja tak naprawdę ich krajowa, to jednak też od czasu do czasu zapraszają gości z zagranicy, by podzielili się swoją wiedzą, pomimo tego, że te konferencje nawet w Japonii są dwa razy większe niż te, które my organizujemy w Europie, bo tam na przykład mamy 300 uczestników tylko z Japonii, tak? Tak, a tutaj na przykład mamy 300 uczestników z wszystkich krajów europejskich, więc no to jest taka, prawda, całkiem spora różnica i to jest naprawdę bardzo ciekawe, jak wiele osób tam pracujących w Japonii, tych naukowców z ośrodków właśnie japońskich, zajmuje się badaniami nad olejkami eterycznymi. Wiadomo, że to są bardzo różne zainteresowania, bo są ci, którzy syntetyzują nam związki, których jest na przykład mało w naszych roślinach, po to, żeby zbadać je dogłębnie. Są osoby, które zajmują się właśnie tylko badaniami zapachu, tak, czy właściwościami farmakologicznymi, albo tylko chemią, czyli różnorodnością. Więc tam naprawdę tych różnych tematów związanych właśnie z aromatami i związkami lotnymi jest naprawdę bardzo dużo.
Jaki jest Pani ulubiony olejek eteryczny?
Mój ulubiony olejek eteryczny to jest absolutnie olejek tymiankowy. Moim zdaniem jest absolutnie genialny. Jeżeli mam problemy właśnie jakieś takie z przeziębieniem, a to z jakimś katarem, to olejek tymiankowy jest absolutnie niezastąpiony. Uwielbiam ten olejek.
Do wdychania?
Tak. Inhalacje, kominek aromaterapeutyczny. Czasami właśnie i on fajnie też działa na skórę, jakieś problemy dermatologiczne, więc gdzieś tam do kąpieli kilka kropelek. Naprawdę. To jest chyba mój jeden z ulubionych olejków eterycznych.
Nazywam się Ania Bober, zajmuję się zawodowo fitoterapią, takim ze szczególnym naciskiem też na pewną specjalizację w dziedzinie fitoterapii, czyli leczenia związkami roślinnymi, preparatami działowymi, jaką jest aromaterapia, czyli wykorzystywaniem w praktyce takiej też terapeutycznej, ale nie tylko, po prostu olejków eterycznych, czyli związków roślinnych. Ja się głównie zajmuję edukacją i tutaj ze świadomością jest bardzo różnie, bo to też zależy od tego, jak bardzo ktoś zgłębiał wcześniej temat, więc poziom wiedzy myślę, że jest bardzo zróżnicowany. No i oczywiście aromaterapia jest dzisiaj bardzo popularna, więc też bardzo różne osoby się zajmują tą tematyką. No i w związku z tym też dużo jest takich mitów na temat aromaterapii, jakichś przekłamań, takich informacji, które nie do końca są też potwierdzone na przykład w badaniach naukowych, czyli jest dużo, krótko mówiąc, do zrobienia w tej dziedzinie, no i ja się tym zajmuję, tak? Czyli staram się troszeczkę nieść taki kaganek oświaty, tak żeby wiedza na temat aromaterapii była jak najbardziej rzetelna, zgodna z też najnowszą wiedzą naukową. Na ostatniej konferencji, na konferencji dotyczącej aromaterapii w Katowicach, podjęłam się przedstawienia zagadnienia, czy aromaterapia stymuluje procesy neurogenezy, i tutaj skupiłam się właśnie na takich najnowszych doniesieniach naukowych. Temat neurogenezy jest pewną nowością w neurobiologii od około 20 lat, bo na przełomie wieku XX, XXI tak doszło do zidentyfikowania dzielących się komórek nerwowych w ludzkim mózgu, dokładnie w ludzkim hipokampie. To był przełom w dziedzinie neurobiologii. I dzisiaj badania z zakresu tego, jak różne czynniki, jak nasz styl życia, dieta, aktywność fizyczna wpływa na indukowanie procesów neurogenezy, a także jakie jest znaczenie tych procesów, no jest dużo bardziej zaawansowane. I to jest szczególne, jakby jest też rola, szczególne znaczenie jest właśnie zapachu, bo okazuje się, że ośrodki mózgowe, które związane są z percepcją wrażeń dechowych, takie stare ewolucyjnie obszary naszego mózgu, właśnie też są miejscami, gdzie powstają te nowe komórki nerwowe, tak? Czyli głównie tutaj zasilane w nowe komórki nerwowe są takie struktury jak opuszka węchowa i hipokamp, i to są elementy naszego układu limbicznego, układu, który też jest związany właśnie z węchą, z przetwarzaniem bodźców węchowych, z węchą mózgowiem. Tutaj widzimy na przykład, że kiedy stymulujemy nasz układ węchowy poprzez aromaterapię, poprzez stosowanie różnych zapachów, tak zwanego treningu olfaktorycznego, oczywiście powodujemy zwiększenie istoty szarej w tych ośrodkach mózgowych, ale też widzimy więcej korzyści. I to jest dla nas bardzo ciekawe, czyli na przykład widzimy, że osoby, które mają bardziej wydajnie pracują, znaczy bardziej wydajnie przetwarzają te bodźce węchowe, mają lepsze zdolności takie olfaktoryczne, to one jednocześnie lepiej sobie radzą z funkcjami kognitywnymi, tak? Czyli jakby węch jest powiązany z funkcjami kognitywnymi i to pokazują różne właśnie bardzo ciekawe prowadzone aktualnie badania, które też, do których też możemy po prostu sięgnąć, czytając publikacje naukowe. Na przykład w 2019 roku ukazała się taka praca, gdzie powiązano właśnie funkcje węchowe, wrażliwość węchową z funkcjami kognitywnymi. Tak, to były duże badania na prawie 7 tysiącach uczestników i lepsze funkcje węchowe właśnie były skorelowane z lepszymi funkcjami kognitywnymi. Oczywiście tutaj jest dla nas bardzo duża nadzieja, jeżeli chodzi o wpływ na choroby neurodegeneracyjne, które same w sobie bardzo często manifestują się na początku przede wszystkim ubytkiem w zakresie funkcji węchowych, tak? Czyli choroba Alzheimera. Pierwszym objawem choroby Alzheimera jest właśnie osłabienie powonienia i to bardzo często wyprzedza długie lata pojawienie się innych objawów tej choroby. Podobnie jest z chorobą Parkinsona. Więc generalnie jest to bardzo ciekawy obszar badań. Ja tu mówię teraz w tym momencie o funkcjach kognitywnych, ale jeszcze jest jeden inny aspekt. Mówiliśmy o tym, że węch jest związany z przetwarzaniem bodźców węchowych i jest związany z układem limbicznym, a układ limbiczny to jest ośrodek też przede wszystkim przetwarzania regulacji procesów emocjonalnych. No i to jest też niezwykle ciekawe, bo my możemy oddziaływać na nasze emocje, na nasz nastrój za pomocą zapachu. Możemy indukować zmiany w mózgu, na przykład powiększenie się hipokampa, czyli z ośrodka takiego naszego centrum fabryki pamięci, który się zmniejsza na przykład u osób z depresją, tak? I my poprzez bodźcowanie, poprzez receptory węchowe, poprzez zapachy możemy wpływać na neurogenezę w hipokampie, możemy powodować zwiększenie się tej części mózgu. Także to są bardzo ciekawe badania, tak więc nie tylko węch, ale jakby wyniki tych badań pokazują, że jest więcej korzyści z praktykowania treningu olfaktorycznego czy aromaterapii.
Gdzie takie badania są prowadzone i o jakich olejkach eterycznych mówimy?
No takie badania są prowadzone na całym właściwie świecie. Tutaj różni autorzy są, różne ośrodki naukowe są zaangażowane, czy bardziej nam tutaj w zachodnim świecie, tak, czy chińskie badania też mamy bardzo ciekawe, na przykład takie, które pokazują właśnie tą neurogenezę indukowaną w hipokampie, czy w opuszce węchowej. Także tutaj jakby bardzo szerokie jest zainteresowanie różnych ośrodków naukowych tą tematyką, ale zapytała Pani też o olejki. No, z olejkami jest bardzo różnie. To jest też troszeczkę tak, że my dzisiaj mamy trochę mało badań jeszcze klinicznych, takich związanych już z konkretną interwencją, tak? Czyli przykładowo w tym roku, w 2024 roku, ukazała się bardzo ciekawa praca, gdzie zauważono, że ekspozycja na zapach olejku różanego w takiej bardzo, bardzo malutkiej daweczce, jedna, dwie krople dziennie, to były zapachy gdzieś umieszczone na ubraniu, ale przez długofalowo, czyli przez okres miesiąca, że taka ekspozycja spowodowała indukowanie, zwiększenie objętości istoty szarej w tylnej korze zakrętu obręczy, czyli takiej strukturze naszego mózgu, która związana właśnie jest z przetwarzaniem emocji, to jest część układu limbicznego. Tak więc mamy pojedyncze prace naukowe dotyczące konkretnych olejków. Podobnie zresztą taka już wcześniejsza praca, wiele lat wyprzedzająca, tak, to jest rok 2009, gdzie na pacjentach z chorobą Alzheimera i demencją analizowano wpływ ekspozycji na zapach tutaj olejku cytrynowego, rozmarynowego rano i wieczorem olejku pomarańczowego i lawendowego. No i tam badano taki efekt, jakby jeżeli chodzi o wpływ na funkcje kognitywne, na zachowanie, więc to była bardzo ciekawa praca naukowa, bo była tam interwencja taka kliniczna związana z jakby no, konkretną grupą już pacjentów, tak? To nas zawsze najbardziej interesuje, jak to wykorzystać w terapii już, kiedy jakaś choroba występuje. I rzeczywiście tam odnotowano poprawę funkcji kognitywnych u tych osób, co jest bardzo ciekawe, bo wiemy, że choroba Alzheimera jest trudną bardzo do terapii jednostką chorobową. Wiemy, że właściwie to tutaj bardziej mówimy o poprawie jakości życia niż o wpływie na cofanie się tej choroby, tak, na leczenie, tak? Więc generalnie akurat to było bardzo małe badanie, więc to jest troszeczkę takie ograniczenie metodologiczne. Więc mamy takie pojedyncze prace, gdzie widzimy właśnie wpływ konkretnych olejków na konkretnych przypadkach, czy u osób zdrowych, czy właśnie już w zaburzeniach różnego rodzaju. Ale to są pojedyncze prace i jakby ja na dzień dzisiejszy skłaniam się ku temu, że po prostu zapach, ekspozycja na zapach będzie powodowała określone zmiany w mózgu. My chcemy, żeby to były też jakby, jeżeli eksponujemy się na zapach, wiadomo, molekuł lotnych, to chcemy, żeby to były molekuły, które wiemy, że nie powodują działań niepożądanych, tak? Więc powinniśmy wybierać tutaj, nawet w aromaterapii, no, powinniśmy wybrać określone olejki, takie, które na przykład nie zawierają substancji neurotoksycznych albo takich, które mogą indukować u tej osoby jakieś niekorzystne efekty. Więc tutaj potrzebna jest taka bardziej szczegółowa wiedza. My oddziałujemy określonymi molekułami, nawet olejki eteryczne są zawsze złożone mieszaniny, ale jeżeli byśmy użyli substancji w jakiś sposób zafałszowanej, tak, na przykład olejku eterycznego zafałszowanego, nie wiadomo czym tak naprawdę, bo to jest zafałszowanie, więc jakby przed nami jest ukryte to zostało dodane, no to musimy być bardzo ostrożni. Więc generalnie warto używać zapachów, na przykład naturalnych olejków eterycznych. No, olejki eteryczne jakby z definicji są naturalne, ale chodzi o to, że powinniśmy po prostu dbać o jakość zapachu, na który się eksponujemy, tak, jakość tych molekuł, które wchodzą w kontakt z naszymi receptorami węchowymi. No i one też niestety, czy stety właściwie, bo to też różnie można do tego podchodzić, ale one są na tyle małe i na tyle, że tak powiem, mobilne, że one penetrują nasze tkanki, tak, i są w stanie przedostawać się przez pole węchowe jamy nosowej do mózgu, do węchomózgowia, czy do, na przykład do opuszki węchowej, czy jeszcze dalej do kolejnych struktur tutaj układu węchowego, więc musimy mieć świadomość, że jeżeli eksponujemy się na jakiś zapach, to molekuły zapachowe tej substancji, na którą się eksponujemy, będą przechodziły do naszego ośrodkowego układu nerwowego, do naszego oczywiście układu oddechowego, więc po prostu powinny być to związki, które są przyjazne dla naszego organizmu. Dzięki temu możemy je wykorzystywać terapeutycznie.